Cieszymy się, kiedy miłosierdzie jest dla nas, a więc to sprawia nam przyjemność. Miłosierdzie, Panie Boże, jaki Ty jesteś dobry, pozwalasz mi się podnieść z tego i z tamtego, ale kiedy ktoś nas krzywdzi i Bóg okazuje temu komuś miłosierdzie, to my musimy okazać to miłosierdzie razem z Bogiem i już jest trochę inaczej. Już to coś kosztuje i zaczynamy się zastanawiać, a to nie można tak łatwo. Temu człowiekowi trzeba dać jakąś pokutę, on powinien więcej ucierpieć, przecież on mi też zrobił krzywdę. Jakąś, nie? Więc nasza sprawiedliwość często jest silna i mocna, kiedy ją trzeba komuś wymierzyć, ale kiedy wobec nas to zupełnie całkiem inaczej. Ale Bóg jest Bogiem takim samym wobec nas, jak i wobec drugiego człowieka. Jeśli my popełniamy zło i Bóg nam to przebacza, to Bóg musi tak samo odnieść się do nas, jak do tego drugiego człowieka, który popełnia zło, bo zło jest złem. Miłosierdzie góruje nad sądem i Bóg chce, żeby okazywać nam miłosierdzie, a musimy pamiętać, że miłosierdzie ma swoją też cenę, którą trzeba zapłacić. Można je przyjąć i trzeba je przyjąć, tylko że trzeba pamiętać, że to kosztuje, że to jest, to Jezus musiał umrzeć na krzyżu. W przypowieściach Salomona, 24 rozdział, już Salomon to wiedział, 17-18 wiersz. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe, a wtedy odwróciłby od niego swój gniew. A więc nie ciesz się, kiedy widzisz, że twojemu wrogowi dzieje się gorzej. Niech to nie sprawia ci przyjemności. Niech nie będzie to tak, że Bóg zobaczy i użyje czegoś przeciwnego właśnie, że gniew powstrzyma swój wobec tego człowieka. Nie radujmy się więc z czegokolwiek, co działoby się komukolwiek niedobrego. Jeżeli widzimy to, że Bóg karci, kara kogoś, to niech to nie sprawia nam satysfakcji. I nie mówmy jeszcze więcej. Ale raczej módlmy się wtedy, będąc świadomi, że przecież i my mamy doświadczenia tu na ziemi i potrzebujemy Bożej łaski, Bożego przebaczenia. W liście do Efezjan, na chwilę zajrzymy, drugiego rozdziału, jak to się z nami miało. I czytamy od 11 wiersza, przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. A więc widzimy, stan nasz był beznadziejny, bez Boga na świecie żyliśmy. I teraz odwróciła się sytuacja. Pięknie się odwróciła sytuacja. Bóg przebacza nam to nasze odstępstwo, usuwa przeszkodę, która była między nim a nami, darowując nam wszystkie nasze grzechy, pozwala nam dzisiaj już nie żyć dla grzechu, ale żyć dla Boga. I Paweł pisze dalej, pisze w ten sposób. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. I potem idzie dalej i mówi tak. Tak więc już nie jesteście, od 19, obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Wcześniej żyliśmy bez Boga na świecie, żyliśmy sobie w tym cielesnym wigorze i krzyż to zakończył i teraz my możemy żyć dla Boga. Po co? Aby budować się na mieszkanie dla Boga. Kiedyś byliśmy bez Boga, a teraz Bóg chce, żebyśmy byli Jego mieszkaniem. Bóg jest miłością, a więc zdajemy sobie sprawę, że mieszkanie musi być napełnione miłością. Bóg jest miłością, Bóg chce mieszkać w mieszkaniu, które miłuje, dlatego jest powiedziane miłuj Boga z całego serca, z całej myśli, duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest mieszkanie dla Boga. Bóg inaczej puka i kto otwiera? Panie, pomści się na tamtym, pomści się na tamtym, dobrze, że jesteś, bo tamci mi dopiekli, to mi dołożyli. Nie, to nie moje mieszkanie. Zamykamy drzwi. Bóg puka, o chwała Bogu, Panie, zmiłuj się nad tym, okaż litość temu, weź tego podbuduj. O, dobrze, będziemy mieszkać. A więc rozumiecie, żyliśmy w złu, byliśmy wrogo nastawieni do siebie nawzajem i źle sobie życzyliśmy. Nie mogliśmy być mieszkaniem Bożym, żyliśmy bez Boga na świecie. Odwrócona sytuacja, rozumiemy, jaki jest Bóg i stajemy się gotowi na to, żeby być jak on. Zresztą niedaleko w liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Bądźmy naśladowcami. Rozumiecie, że kiedyś mieliśmy dużo zachęty do pracy w świecie. Pieniądze, mamona, zakupy, pokazywanie się, ile my to mamy rzeczy i tak dalej. I mieliśmy zapał, mieliśmy gotowi, byliśmy w nocy nie dosypiać, aby osiągnąć jakiś cel, aby to czy tamto mieć i się czymś pochwalić. A kiedy stajemy się chrześcijanami, to na początku rozglądamy się, gdzie tu jaka robota dla nas jest, bo mamy to już we krwi. Coś trzeba robić, jak jest jakieś bogactwo, to trzeba w tym brać czynny udział. I taki młody wierzący patrzy tylko gdzie, no to naczynia zmywa, to krzesła poustawia, to coś robi. Jest taki jeszcze z tego rozpędu starego człowieka, że coś trzeba robić, to robi to po prostu. I to jest dobre, bo chce pracować, chce funkcjonować. Mówi, ja wtedy gorliwie robiłem te głupoty różne, traciłem tyle czasu dla mamony, a teraz miałbym usiąść i siedzieć, bo jestem w Królestwie Bożym. Nie, zakasem rękawy będę pracował w dobrej sprawie teraz. Tak? No, bo to jest czas budowania się na Boży dom. Ale potem mija trochę czasu i człowiek myśli sobie i siada. No i nadpływa ryba, połyka takiego kogoś. Mówi, chcesz siedzieć, to będziesz siedział w ciemnym. Jak myślisz, ilu siedzi w ciemnym chrześcijan? Rozumiecie, są wierzący, mają Biblię, ale patrzysz, oni nie widzą. Oni są jakby siedzieli w ciemnym pomieszczeniu. Oni nie wiedzą, po co to chrześcijaństwo jest. Ta ryba ich złapała i trzyma ich w sobie. I gdzie ona ich wiezie? Ona ich wiezie do upamiętania. Jak się upamiętają, tak jak Jonasz, to wtedy ona wypluwa i mówi znowuż, o światło, widzę światło, jakie pięknie, że ja mogę już rozumieć, że mam żyć dla Boga, a nie siedzieć. Może powiemy to w ten sposób. Żyjemy pośród świata, żyjemy pośród ciemności. Ale my nie możemy być ciemnością, musimy być światłością pośród świata ciemności. Jonasz był 3 dni w rybie, a potem ona go wypluła. Jezus mówi, że innego znaku nie dostaniecie, jak znak Jonasza. Tak samo Syn Człowieczy będzie 3 dni w śmierci, a potem opuści śmierć. My widzimy, że w tym doświadczeniu jest jakiś dla nas też i sygnał, że Bóg chce nas oczyścić, oczyścić z nas, z naszego myślenia. Bóg chce, żebyśmy mogli zrozumieć, że On chce, abyśmy byli podobni do Niego. Jonasz znał Boga, wiedział, jaki jest Bóg, ale on nie chciał, żeby Bóg uczynił to, co Bóg chce uczynić. To znaczy, że Jonasz wiedział, że Bóg jest dobry. On nie chciał, żeby Bóg był dobry. Jonasz wiedział, że Bóg jest miłosierny. On nie chciał, żeby Bóg był miłosierny w tej sprawie. On chciał, żeby Bóg okazał swój gniew i dlatego uciekał. Myślał, że jak będzie uciekał od tej sprawy, do której posłał go Bóg, no to Bóg w końcu pośle gniew na nich i sprawa będzie załatwiana. I Jonasz załatwi swój temat. To znaczy wrogowie zginął, Jonasz wróci jako zwycięzca, ale okazało się, że stało się inaczej, że w końcu Jonasz musiał być wyrzucony z tej łódki, z tej łodzi i przeżyć to doświadczenie z rybą, żeby powrócić z powrotem na brzeg. 3 dni, 3 noce. W sumie to mamy 3000-lecie. I możemy wziąć, że czasami te 1000-lecia wyglądają w taki dziwny sposób. Na początku 1000-lecia, kiedy Chrystus Jezus zmartwychwstał, szedł do nieba, było jasno. Apostołowie szli, rozświetlali wszystko. Cała ziemia zaczynała słuchać Słowa Bożego i wielu ludzi się nawracało. Ale potem, kiedy widzimy koniec, widzimy jakby presję ciemności. Powstaje katolicyzm, powstają różne fałszywe nauczania, powstaje to, co ma zamknąć to światło i zniszczyć je pod płaszczykiem jakiejkolwiek religii. Później widzimy, zaczyna się 2000-lecie, powstają reformatorzy. Zaczynają się poruszenia. Ludzie zaczynają głosić prawdę znowuż. Jest jakiś czas rozświetlania prawdy, a potem znowu widzimy, jak jest gaszenie. A więc jakby słońce wschodzi, słońce zachodzi, słońce wschodzi, słońce zachodzi. Jest jakiś cykl, w którym bierzemy też udział. Jest poruszenie, Duch Boży porusza serca. Ludzie chcą Boga, chcą Go poznawać, ale wystarczy usiąść, przestać zajmować się Bogiem i nadejdzie noc. Rozumiecie, chrześcijanin, który my nie po to pracujemy w świecie, żeby nie zrozumieć tego. Jeżeli w świecie pracujemy, to tym bardziej musimy pracować w chrześcijaństwie. Mogę się spytać każdego z was, co dzisiaj robiłeś dla Pana? Co dzisiaj robiłaś dla Pana? Jaką pracę wykonywałaś dla Pana? Wykonywałeś dla Pana? Zaskoczeni jesteście? A co robiłeś, czy robiłaś normalnie, życiowo? Trzeba pójść do pracy, trzeba pójść kupić coś, trzeba coś załatwić. Widzicie, i na tym to polega. Wystarczy tylko zapomnieć, że tym bardziej trzeba pracować dla Pana. Co Słowo Boże mówi? Inaczej zakasaj swoje rękawy duchowe, rękę do pługa i nie oglądaj się do tyłu i pracuj dla Pana. Nie myśl sobie, że praca fizyczna to tak, bo to trzeba, czy coś tam, czy obrobić, czy przy dzieciach zrobić, cokolwiek. No to koniecznie. A dla Pana? A uwielbianie, a modlitwa, a chwalenie Boga, a uczczenie Go, a myślenie o tym, czy o tamtym, chodzenie za dnia cały czas. Przecież mamy pracować dla Pana. I zobaczcie, jeżeli człowiek usiądzie w tym duchowym, nie ma opcji, żeby ten człowiek nie zasnął. Nie ma opcji. Bo kto siada i przestaje pracować, zaczyna sennym być, zaczyna coraz bardziej... Och, jak ja mam takie marzenia o niebie. Ale co zrobiłeś ostatnio takiego? A nie, no nie można przecież to. Przecież Bóg jest łaskawy. Bóg nie, przecież no, nie mam pracować tak dla pracy. Ja mam pracować z natchnienia, a nie mam jeszcze natchnienia. To tak żyj tak samo od natchnienia do natchnienia, chodząc do roboty tej. Jak masz tchnienie, natchnienie, to idź do roboty. Jak nie masz, to nie idź do roboty. Ale w sprawach duchowych to człowiek się robi taki duchowy, taki inny. No i wtedy okazuje się, że nadchodzi śmierć. Śmierć jest ciemnością, rozumiecie? My żyjemy pośród śmierci. Wystarczy, że zaśniemy, śmierć nas dopadnie. Jak Słowo Boże mówi, ci, którzy się cofają, giną. Ci, którzy zasypiają za dnia, oni giną. Ale my nie śpimy, tak Słowo Boże mówi, no śpimy fizycznie, bo chodzimy spać, wieczór jest, ale duchowo nie śpimy, zdajemy sobie sprawę, że cały czas to jest praca, praca i praca, bez końca praca, praca u tego samego Pana. Ile czasu? Od chwili, kiedy Cię powołał do tej pracy, aż do końca. Nie zasypiaj, nie siadaj i nie myśl, a w sumie nie mam nic do robienia w chrześcijaństwie. To jest nieprawda, bo Słowo Boże mówi, że Bóg przez swego ducha każdemu daje zatrudnienie u siebie. Idź do swojej firmy i powiedz tak, no macie dzisiaj dla mnie robotę? Jak nie macie, to ja sobie tu siądę, pośpię trochę. No idź tak do szefa. Macie tu dla mnie robotę? Jak nie, to sobie z chęcią pospał gdzieś przy maszynie czy gdzieś tam. Podrzemię trochę. No i jakoś dzień zleci, a potem po pensję przyjdę. No nie da tak rady. Tym bardziej w duchowych. Jeżeli duchowo siadasz, na pewno zaśniesz. Na pewno zaśniesz. Na pewno zaśniesz. Dlatego Słowo Boże mówi, bez ustanku się módlcie, bez ustanku co? Żyjcie, funkcjonujcie cały czas. Budujcie się nawzajem. Wspierajcie się nawzajem. Nie możesz zasnąć w duchowej pracy. Nie możesz, bo jak zaśniesz, to po jakimś czasie człowiek mówi, ja nie wiem, co mam przy wszystkim robić. Ja nie wiem. A w tych fizycznych rzeczach to wiesz? I wtedy noc zaskoczy człowieka i człowiek raptem zobaczy, że wcześniej tak jasno widziałem Pana, a teraz Go już nie widzę. Można to opuścić, można wyjść z tego doświadczenia. Jeśli człowiek się upamięta i zacznie wołać do Boga, aby Bóg uratował, żeby pomógł, żeby znowuż widzieć Pana, żeby znowuż wiedzieć, po co żyje, dla kogo żyje, co jest Bogu bliskie, a więc nie zasypiaj, nie pozwól sobie na siadanie duchowe. Kiedy masz pracę, wykonuj ją. Pan Jezus pracował i nie spał, nie zasypiał duchowo. Piękną pracę dla mnie i dla Ciebie wykonał. A więc byliśmy bez Boga, a teraz możemy budować się na dom Boży. Używaj wszystkich materiałów Bożych. Miłuj, przebaczaj, okazuj cierpliwość, wychodź naprzeciw. Szukaj dobra swojego brata, swojej siostry. Szukaj tego, co jest cenne, co wieczne. Udzielaj się prawidłowo. Składaj się Bogu jako żywą ofiarę, żeby Bóg ciebie mógł używać pośród Bożego ludu, a także i wśród niewierzących. Bądź zawsze gotowy, gotowa do tego, by Bóg mógł ciebie mieć dla siebie, dla swojej chwały. Kiedyś żyliśmy bez Boga dla swojej chwały, dzisiaj możemy żyć dla Bożej chwały. Bo Bóg, o to Bogu chodziło, kiedy powołał ciebie i mnie. Kiedy weźmiemy Mateusza 28 rozdział. Nie śpi, nie śpi. Ja nie mówię teraz już fizycznie, mówię duchowo. Nie śpi, nie śpi. Niech cię ktoś budzi, jak zasypiasz. Niech cię ktoś weźmie za ramię, wstrząśnie. Nie śpi, nie śpi. To nie jest czas na spanie. Zobacz i zobacz, ile pracy jest. Zobacz, iluś musi za ciebie ją wykonywać, bo ty śpisz, bo ty sobie marzysz o chrześcijaństwie, a ktoś musi tą pracę wykonać. Oczywiście wróg też chce nam dołożyć różnej pracy, takiej nadduchowej jakiejś. To też musimy odrzucić, bo to nie jest... Musimy przyjąć tylko pracę od Pana, Bożą pracę. I tu mamy od 18 wiersza. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak samo jak Jonasz został posłany. Idź, Jonaszu, do Niniwy i powiedz im, że jest dla nich nadzieja. Tak samo Jezus posyła ciebie i mnie i mówi, idź. I rozgłaszaj nadzieję, rozgłaszaj, że jest możliwość upamiętania się, porzucenia zła. Gdziekolwiek tylko stanie się to możliwe i będziesz mógł to, czy mogła uczynić, bądź gotowy, aby uczynić to, aby ludzie mogli się upamiętać i ratować. Nie chodzi o to, żeby na siłę coś zrobić, ale o to chodzi, żeby być otwartym, otwartą na to Boże działanie. Mamy 3 dni, więc Jonasza w rybie i tam przychodzi szkołę, doświadczenia, i korzy się przed Bogiem i zaczyna się uniżać i wołać do Boga. I jest gotowy już, aby uczynić to, co chce Bóg. Idzie przez tą Niniwę i znowu gdzieś ta Niniwa jest na 3 dni drogi. Jest jakby czas śmierci, ale z tej śmierci można się wydostać. Jezus się wydostał z tej śmierci. Jonasz się wydostał z tej ryby. Niniwa wydostała się spod Bożego gniewu. Jest czas upamiętania, czas, w którym można się upamiętać, w którym trzeba się upamiętać, żeby zacząć żyć, żeby nie zgnuśnieć, nie zginąć gdzieś, ale ożyć, żeby zobaczyć, że jestem powołany do cenności w Kościele. Nie jestem powołany, by być tylko w Kościele, bo to żadne powołanie nie jest. Jestem powołany, by być czynną cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa, by budować się z innymi na dom Boży, by mieć zdrowe, święte relacje z wszystkimi, którzy są w zgromadzeniu, starać się o to, bo nie wszyscy mogą chcieć takich relacji, ale jeśli tylko jest to możliwe, to starać się o to, żeby Bóg był uwielbiony w tobie i przez ciebie. To jest twoje zadanie, wtedy nie zaśniesz. Nie zaśniesz, bo będzie ci zależało tak, jak Bogu zależy. Wtedy sen minie ciebie, duchowy sen, i będziesz jasno widzieć, po co jesteś powołany czy powołana. I będziesz zawsze szczęśliwym człowiekiem, bo Bóg daje szczęście. Bóg ci wtedy daje taki kwiatek nad tobą i on cię ocienia od tych różnych myśli diabła, które by cię tam szturmowały i atakowały nieustannie. On cię zabezpiecza przed tymi palącymi pomysłami wroga. I sobie siedzisz wtedy i cieszysz się, że Pan ci dał takie zabezpieczenie. Ale jeśli tylko nie odpuścisz sercu swoim, no to Bóg ci to zabezpieczenie zdejmie i raptem żar zacznie atakować twoją głowę. I tyle zacznie myśli na ciebie spadać, że nie będziesz wiedzieć w końcu, o co chodzi z tymi wszystkimi rzeczami. Ale właśnie to jest to. Bóg chce okazywać miłość, a ty nie chcesz. No to zdejmiemy ci tą zasłonkę i zobaczysz, jak to wygląda, kiedy nie ma osłonki, którą dzisiaj masz. Jak to wygląda z tymi ludźmi, którzy są tak atakowani tymi rzeczami i oni cały czas są atakowani, a ty nie chcesz, żeby przestali być atakowani, nie chcesz, żeby oni też mieli taką osłonkę? No to poczuj sam na sobie, co to jest, jak nie masz takiej osłonki. Jest źle, jak głowa aż parzy. A wiesz, jak się żyje, jak nie parzy? Jak przyjemnie. Nie masz różnych myśli. Ktoś może, a ty nie myślisz? No nie. Ale wszyscy tak przecież mają. Ale ja nie mam. Nie parzy mnie głowa. Ale jest to wynik, że Jeżeli ci zależy na tym, na czym Bogu zależy, Bóg ci daje zabezpieczenie. Później mamy te 40 dni jeszcze na czas na to, żeby uregulować te różne rzeczy i stanąć przed Bogiem. I okazało się, że Niniwa została zachowana. Dzieje apostolskie, 9 rozdział. Mamy tu nie tyle Niniwę, co dyszącego chęcią mordu Saula, który idzie, aby mordować chrześcijan. Wydawałoby się, że takiego człowieka to tylko trzeba zabić, skończyć z jego życiem i tyle. I nie dopuścić go w ogóle do Damaszku, żeby on tam zaczął atakować chrześcijan. A więc mając taką moc i możliwość, no, zlikwidować człowieka. Ale Bóg wie więcej niż my. Bóg jest miłosierny. On zna to, co się dzieje w sercu Saula. Że Saul robi to, myśląc, że czyni to dla Boga, z całą gorliwością. Pilnując czystości swego życia, myśli, że walczy po stronie Bożej. A więc Pan Jezus staje na jego drodze. Saul jest powalony i porażony tym, że w sumie to walczył z Panem. No ale teraz mamy jeszcze co dalej. 10 wiersz. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. To widział Saul z Tarsu. To było widzenie Saula z Tarsu. On widział Ananiasza. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. A więc, Panie, przecież to jest wróg. On przyszedł tu zabijać, mordować. A Pan mówi: nie, idź do niego. Lecz Pan rzekł: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego łuski. Jakby łuski i przejrzał, i wstał, i został ochrzczony. Inaczej, jakby był w śmierci, był w porażeniu i został wydostany z tego. Mógł widzieć. Potem zaraz głosił Jezusa i potem musieli go tam spuszczać w koszu, żeby go ratować przed szybką śmiercią. A więc widzimy, że Pan jest miłosierny i łaskawy. Tobie i mi okazał miłosierdzie po to, żeby nas mieć dla siebie. Nigdy nie strać z tego serca, nigdy. Bo jeśli tylko stracisz to z serca, to wróg będzie cię w ciemność próbował myślenia wprowadzić. I wtedy będziesz mieć doświadczenie, bo Bóg pozwoli, żeby cię ta ryba, żeby śmierć zaczęła ogarniać ciebie, żebyś był przerażony śmiercią. Panie, ja myślę o życiu, a tutaj śmierć niszczy moje wręczności, śmierć niszczy moje myślenie, śmierć zabiera mi modlitwę, śmierć zabiera mi radość, że jestem Twoim. Boże, ratuj mnie! Bóg pozwala na to, żeby człowiek się upamiętał i żeby zaczął normalnie funkcjonować. Bóg nie chce to posłać, nie posłał tą rybę po to, żeby ona pożarła Jonasza, tylko żeby ona go skryła w ciemnościach, żeby Jonasz był przerażony w miejscu, w którym jest. On nie miał tam zginąć, on się miał tam upamiętać. No i się upamiętał. Bóg pozwolił mu dalej żyć, ale w swoim celu. Nie po to, żeby Jonasz znowu wymyślał sobie swój cel, tylko żeby się nauczył Bożego celu. A więc jeżeli przeżywasz podobne doświadczenie, to Bóg nie chce twojej śmierci, chce upamiętania. Jeżeli śmierć zaczyna atakować to życie i zaczynasz widzieć, że coraz więcej jest ciemności zamiast światłości, to Bóg daje ci czas na upamiętanie. To znaczy, że zaniedbałeś budowanie się na Boży dom, bo to jest główny cel nasz. Zaniedbałeś czy zaniedbałaś społeczności z braćmi, siostrami, chodzisz sobie coraz więcej swoimi drogami, przestaje cię to interesować, co interesuje Boga. Przyjdzie śmierć. Przyjdzie, może nie śmierć fizycznie, ale śmierć jako oddzielenie i poczujesz się źle. Ale właśnie po to, żeby się upamiętać, jak najszybciej błagać Boga o litość. Żeby żyć dla Jego, według tego Jego upodobania, żeby Bóg mógł przez ciebie czynić to, co On chciał, powołując ciebie czy mnie. To On zadecydował o naszym powołaniu, to On powołał Jonasza. Nie Jonasz powołał Boga. To Bóg powołał Jonasza dla swojego zamysłu, a nie Jonasz powołał Boga dla swojego. Ludzie często chcą Boga dla siebie, a Bóg mówi: ja dla siebie cię powołałem. Tak czy nie? I kiedy tylko my chcemy żyć dla siebie, to pośle na nas śmierć. I wtedy będziemy się bać. Wielu wierzących ludzi miało to świadectwo, że kiedy odwracali się od Boga i od życia według Boga, to tak jakby śmierć oddzielała od Boga. Oni doznawali, że nie mają jedności, bliskości z Bogiem, że coś się oddzieliło. I wtedy zaczynali pokutę i przychodziło uwolnienie i zaczynali wiedzieć, uważaj, żyj według woli Bożej. Jeśli nie będziesz chcieć żyć według woli Bożej, będziesz doznawać, co to znaczy nie chcieć żyć według Bożego upodobania. Jeszcze dobrze, kiedy Bóg posyła rybę. Jeszcze dobrze, kiedy nie po to, żebyś umarł na zawsze czy umarła, ale jeszcze jest to czasowe doświadczenie, z którego można się jeszcze wydostać. Ale kiedy już się wydostaniesz, to nie baw się swoją wiecznością. Żyj dla Boga. Buduj się z braćmi i siostrami na Boży dom. Używaj Bożych materiałów. Wykorzystuj miłość. Wykorzystuj radość. Wykorzystuj pokój. Wykorzystuj cierpliwość. Wykorzystuj uczciwość. Wykorzystuj braterskość, siostrzaność, jakkolwiek by to nazwał. Wykorzystuj to, że możesz być razem z innymi dla Bożej chwały. Jeżeli tego nie będziesz wykorzystywać, 100% zaśniesz. Naszym celem i powołaniem jest budować się na Boży dom. Jeżeli to zaniedbamy, na pewno przyjdzie sen duchowy. Na pewno ludzie będą oddzielani od Boga i na pewno przestaną rozumieć, po co są chrześcijanami. Inaczej rozum będzie odbierany i człowiek coraz bardziej będzie ślepy. Niedobry to stan. Lepiej nigdy w taki stan się nie dostawać. Ale jeśli się dostaniesz, to jeszcze jest nadzieja, jeszcze jest możliwość, aby upamiętać się, że Bóg przywrócił wzrok i żeby znowuż wiedział, za kim idziesz, dla kogo żyjesz i po co Bogu służysz. To Bóg decyduje, po co, nie my. Bóg powołał nas dla swojej chwały, dla swojego upodobania. I to samo z tym Saulem. Zobaczysz, ile będziesz musiał ucierpieć, ile będziesz musiał przeżyć doświadczeń w tej sprawie. Także żyjemy w czasie, w którym zapada ciemność. Coraz bardziej jest ciemno, coraz więcej grzech się rozplenia. Mamy być światłością. Możesz wybierać albo żyć dla siebie i wpadać w cień, a potem coraz ciemniej i zasypiać, albo żyć dla Jezusa w Bożym, pośród Bożego ludu. Inaczej, tak jak tam przecież Paweł pisał to w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, i on ustanowił, od 11 wiersza, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. W sumie to, co głosimy, to ma tylko zachęcać. Buduj się z innymi w czysty sposób. Badaj, czy w twoim sercu jest miłość do braci i sióstr, czy to jest zdrowa miłość, w której chcesz budować się na Boży dom, chcesz nabywać cech Bożych. Czy ci na tym zależy? Czy chcesz mieć tylko religię, w której sobie przychodzisz, odchodzisz i w sumie żadnych więzi nie zawiązujesz? Jak myślisz, czy taki Bóg weźmie do wieczności? Przecież tam nie będzie gdzie się schować przed jednością. Jedno na zawsze, bez możliwości. To przecież to teraz właśnie uczymy się, aby być jedno z tego powodu, że Bóg chce, abyśmy byli jedno, że to o to się modlił Pan Jezus. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Pamiętamy, mówiliśmy w sobotę o rodowodach. Jaki rodowód dzisiaj istnieje, który idzie na wieczność? Chrystusowy. Ci, którzy w Chrystusie się urodzili, idą na wieczność. Wszystkie inne umarły, tak? Dlaczego jesteśmy Bożą rodziną? Bo umarliśmy dla rodowodu światowego, cielesnego, aby żyć dla rodowodu Bożego, aby żyć z tego nasienia, z Bożego nasienia, z Chrystusa Jezusa. Tak myślmy i tak żyjmy, bo inaczej, jeżeli będziemy myśleć inaczej i będziemy wracać do starych rodowodów, to zaśniemy, po prostu zaśniemy i nie będziemy rozumieć już, po co Bóg nas wywołał. Naprawdę łatwo jest tu zasnąć, łatwo. Diabeł tak pracuje nad ludźmi, żeby zasypiali, przywraca stare wartości, odrestaurowuje stare pragnienia, cokolwiek, żeby tylko człowiek nie cieszył się z nowego człowieczeństwa w Chrystusie. Słowo Boże mówi, my się już nie znamy według ciała, a jeśli my znowu zaczynamy się znać według ciała, to zaczyna być problem. Zbliża się sen. Długi sen, może czasami bez obudzenia, na śmierć. Kto nie śpi? Tylko ten, który w Chrystusie chodzi. A Chrystus zawsze chodzi w tej sprawie, co jest miła Ojcu. Jeżeli my opuszczamy Chrystusa w Jego chodzeniu, tam już czeka sen. Możemy powiedzieć o ludziach, którzy śpią, to sobie wojna się toczy, niebezpieczeństwo jest, a oni w ogóle nie czują niebezpieczeństwa. Mówią, o co ci chodzi? Ja nic nie czuję. Ja nie czuję, że jakieś niebezpieczeństwo mi grozi. A Słowo Boże ostrzega, że toczy się wojna z diabłem, z ojcem kłamstwa. Jest niebezpiecznie. On przychodzi jak przyjaciel i mówi jak do Ewy, Bóg nie chce, żebyście byli tacy rozwinięci, bo Bóg was ogranicza, a ja mam dla was plan rozwinięty. Będziecie bardziej rozwinięci, będziecie wiedzieli o dobru i o złym, będziecie jak Bóg. No i mamy to dzisiaj, tak? Jesteśmy bardziej rozwinięci i mamy same kłopoty z tego rozwinięcia. Lepiej, żebyśmy nie byli rozwinięci, a byli tak z dobra Bożego, budowali się nawzajem na Boży dom. Jezus przyszedł usunąć ten nasz nadrozwój, żeby przywrócić nam normalny rozwój. To znaczy, żebyśmy wzrastali w dobru, a nie w złu. Korzystajmy z tego. Nie chodźmy w nocy. Nie chodźmy w ciemnościach, bo tam się potkniemy na pewno, przewrócimy i możemy się poobijać, przynajmniej poobijać albo zabić. Również, bo tam są też i przepaści, z których się już nie wychodzi. Uważaj, chodź za dnia, niech świeci ci światło, po co przyszedł Jezus. On przyszedł, żebyśmy byli jedno z Nim, tak? Przyszedł zgromadzić w jedno rozproszone owce. Jeżeli chcesz brykać sam czy sama, pamiętaj, opuszcza strefę życia. Mamy się budować na Boży dom, to jest bardzo ważne. Przypominamy to wiele razy, ale zobaczcie, jak wróg pracuje, żeby o tym zapomnieć. W tej budowli miłość jest głównym spoiwem, ono jest spójnią doskonałości. Te wszystkie wartości, ten cały charakter ma tą spójnię. Spójnią jest miłość, ona zlepia te wszystkie wartości w jedną zdrową wartość. A więc bądźmy dzięki Bogu żywi. Chodźmy za dnia, miłujmy się, szukajmy dobra, nie zła. Nie naśladujmy odstępstwa, nie uczmy się odstępstwa, bo odstępcy idą w senność i idą w tragedię. Za sennością jest już śmierć. Nie uczmy się odstępstwa, uczmy się jak żyć według woli Bożej. Uczmy się jak być ze sobą coraz bliżej, bliżej i bliżej, bo to jest dobra lekcja. Tam jest potrzebny krzyż, umieranie, szukanie swego, ginie. Kiedy tylko doznajesz, że diabeł do głowy ci próbuje wbić nastawienie przeciwko bratu czy siostrze, to masz pewne słowo Boże, o którym ci dzisiaj powiem. Wiesz, jakie to jest słowo? Bóg powiedział, że na podstawie dwóch albo trzech świadków nie będzie rozpatrzona każda sprawa. Kiedy przychodzi jeden świadek, diabeł, i mówi ci źle, nie wystarczy, musi być dwóch świadków przynajmniej albo trzech. A więc od jednego świadka nic nie przyjmuje, tak? Diabeł jest jeden, przychodzi, gada ci od rzeczy, a ty mówisz, o no tak, no to pasuje normalnie. A gdzie drugi świadek? No i przychodzi Jezus, mówi, nie, tak nie jest. Diabeł cię oszukuje, zwodzi. Jest zupełnie inaczej. Pamiętaj, jeżeli cokolwiek doświadczasz, ilu świadków ma być? Dwóch, przynajmniej dwóch, albo trzech. A jeśli nie przestajesz miłować kogoś i zaczynasz kogoś nie lubić czy nienawidzieć, to już jest niebezpieczeństwo, że na podstawie jakiegoś jednego świadka wydajesz wyrok śmierci na kogoś. Nie, bo nie rób tych rzeczy, bo to jest zakazane w Słowie Bożym. Pilnujmy się. Jezus mówi, będziesz słyszał dwa głosy. Jeden jest diabła, drugi jest Pana. Od obcego uciekaj. Biegnij do tego, który jest pański, bo to jest prawdziwy głos. Jest to zapisane w Biblii, stosujmy to. Amen.